Witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że mam przyjemność tutaj reprezentować, powiedzmy, tą część chmury związane ze składowaniem i analityką, chociaż według przewidywań Tomka to wszyscy będziemy analitykami za jakiś czas, ale myślę, że temat znajdzie zainteresowanie dla wąskiego grona osób zajmujących się jednak specyficznie składowaniem danych, przetwarzaniem danych i analizą tych danych. Ja nazywam się Łukasz Grala, na co dzień właśnie jestem architektem rozwiązań związanych z platformą danych, z business intelligence oraz szeroko rozumianą, zaawansowaną analityką. Dane, przetwarzanie danych, jakieś uczenie maszynowe, algorytmy, tego typu rzeczy są moją pasją. Staram się też na kilku uczelniach tą moją wiedzę przekazywać oraz może coś mi się kiedyś uda w zakresie jakiejś nauki wykonać. O czym ja będę mówić? Będę mówić o czymś takim, co się nazywa Azure Data Lake. Azure Data Lake składający się z dwóch elementów. Z elementów składowania i z elementów analizy danych. Mniej więcej to sobie podzieliłem w ten sposób, że najpierw tak opowiem szybciutko, czym jest storage, potem opowiem, czym jest ten analytics, a potem przejdziemy do jakiegoś projektu, żeby zobaczyć to na żywo, jak to działa, o co w tym mniej więcej chodzi. Tak? Czyli to jest tego typu rozwiązanie. Po co w ogóle to rozwiązanie się wzięło? Czym jest to rozwiązanie? To, co też już pokazywał to Tomek na jednym ze slajdów, otacza nas pełno danych. On napisał takie ładne hasło Big Data. Obojętnie, co byśmy pod tym rozumieli, każdy rozumie coś innego, część ludzi w ogóle nie rozumie, a część uważa, że w ogóle tego bytu nie ma. Jest coś takiego jak duża ilość danych. Duża ilość danych, którą generują te wszystkie rzeczy, o których tutaj już było mówione. Internet of Things, te wszystkie rzeczy, które się dzieją wokół nas, to, co generuje tą ilość danych, to, co chcemy przetwarzać, zbierać i co często tutaj pada też, strumieniowo przetwarzać i analizować. I teraz Microsoft zaproponowało też rozwiązanie do takiej typowej analityki związanej z Big Data. To rozwiązanie to jest Azure Data Lake. Azure Data Lake, idea tego jest taka, że mamy te dane mieć różnego rodzaju i ta analiza i ta konsumpcja tego efektu ma być też różnego rodzaju. Co ja postaram się w jakimś tam sposób Państwu w tym ograniczonym czasie przedstawić. Pierwsza część będzie dotyczyła właśnie tego składowania danych. Składowanie danych, idea przede wszystkim to jest taka, że to jest bardzo skalowalne, że dla nas nie ma ograniczeń związanych z tym, jaka ilość tych danych będzie i ilość tych danych nie ma rzutować na sam proces przetwarzania. Jak ktoś się przyjrzy tej koncepcji, to ta koncepcja po prostu powstała też w tym ruchu, który tworzył Hadoop, gdzie powstał właśnie system plików, system zarządzania plikami, jakim jest HDFS. Jak ktoś robi zdjęcia slajdów, to slajdy na SlideShare będą potem opublikowane, więc też nie ma takiej konieczności. Jeśli chodzi o właśnie system plików, jest to HDFS. I Microsoft też tutaj używa tego Hadoopowego HDFS-a do przechowywania tych danych de facto w takiej warstwie jakby wewnętrznej. My nie będziemy mieli dostępu jakby od strony takiej systemu plików HDFS-owego, tylko troszeczkę w inny sposób. Jeśli chodzi o dane i dane związane z Big Data, to te dane to są dane przede wszystkim różnego typu. Nie mamy, tak jak w bazach relacyjnych, stałej, sztywnej struktury. To mogą być dane w ogóle nieustrukturyzowane, to mogą być dane częściowo ustrukturyzowane, czy po prostu normalnie ustrukturyzowane, takie jak znamy z modeli danych występujących, czy to będą na przykład jakieś XML-e, JSON-y, czy tego typu elementy. Jeśli chodzi o ten storage, to ten storage spełnia kilka takich krytycznych wymogów z punktu widzenia takiego rozwiązania w chmurze, rozwiązania dotyczącego Big Data. Znaczy już tutaj nie tłumaczę, dlaczego rozwiązanie Big Data, składowanie takich danych byśmy robili w chmurze, bo to myślę, że skoro się tutaj spotykamy, czy tam ktoś ogląda to na żywo, no to interesuje się technologią cloudową i zdaje sobie z tego sprawę, że dane, które powstają tak naprawdę w otoczeniu nas, a nie u nas wewnętrznie, zdecydowanie łatwiej przechowywać i przetwarzać gdzieś w chmurze, niż to jeszcze wszystko zaciągać do nas wewnętrznie i z tego czerpać jakieś korzyści. Więc to, że my to chcemy przechowywać w chmurze, mieć możliwość właśnie niesamowitego skalowania, to nie ma dla nas znaczenia, czy te pliki będą w gigabajtach, czy w petabajtach, nie ma znaczenia tego, ile tych danych będzie, to mamy możliwość to w bardzo łatwy sposób skalować. Może to jest tylko kwestia znowuż tej wspomnianej karty kredytowej, nie? Także z punktu widzenia takiego rozwiązania enterprise'owego, to jest to, co dla nas jest istotne. Drugi element bardzo istotny to jest performance. I ten performance jest taką częścią, czyli ta szybkość, wydajność pracy z tymi elementami jest kolejną kluczową rzeczą, na którą musimy zwracać uwagę i to zostało właśnie też zrealizowane na poziomie tego rozwiązania, o którym sobie będziemy mówić. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w tej chwili tak do końca nie jest realizowane w tym rozwiązaniu, które możemy robić, bo ono jeszcze ma częściowo status preview, to niedługo ten Data Lake w pełnym zakresie będzie dostępny jako normalny produkt. i wówczas te wszystkie elementy będą zrealizowane. On w tej chwili wchodzi do dostępności powszechnej i te wszystkie rzeczy takie podstawowe będzie realizować. Co jest ważne, my z tego Azure Data Lake'a możemy korzystać zarówno w zakresie storage'u, jak i tej analityki, o której będzie za chwileczkę. Mówiąc o tym, że korzystamy z tego jako systemu plikowego, mamy do tego dostęp poprzez tak zwany Web HDFS, czyli takiej komunikacji też przez Resta, czy przez coś możemy się dostawać do tych zasobów i z nich korzystać. Na którymś ze slajdów wcześniejszych było też taka informacja dosyć ważna, że my z tego Data Storage możemy korzystać też z poziomu na przykład HD Insight, czy Hortonworksa, czy Cloudera. Czyli jak mamy rozwiązanie postawione na takim typowym Hadoopie, to są normalne interfejsy, gdzie my możemy z tych zasobów korzystać na tych rozwiązaniach. Czyli jak ktoś, nie wiem, używa Sparka, no to może tym Sparkiem przetwarzać na przykład też te dane, które po części będą znajdowały się właśnie na rozwiązaniu Azure Data Lake. Także mamy dosyć ciekawe rozwiązanie z punktu widzenia przetwarzania, składowania tych danych, a składowanie, magazynowanie tych danych, a później zapisywanie też ewentualnie naszych efektów jest podstawowym elementem. Tutaj macie też przykład takiego adresu, który powstaje, do którego będziemy mogli do konkretnego zasobu się odwoływać, który powstaje, który jest przetwarzany czy utworzony. To jest właśnie taki link, który tutaj widzicie. On powstaje właśnie na tym portalu azurowym, gdzie z tego zasobu będziemy korzystać. No i tak spójrzmy teraz sobie na taki dosyć ważny slajd z punktu widzenia jakby działania na takim Azure Data Lake'u. To jest taki slajd, który będzie się cały czas ewaluować, bo będą kolejne klocki się na nim pojawiać. I mamy tak, mamy tam zbieranie danych, to o czym wiemy, że one z różnych elementów pochodzą. Co jest ważne, mamy też dane eventowe, czyli dane dotyczące strumieni danych, które możemy przetwarzać i bezpośrednio zapisywać do Azure Data Lake'a. Mogą to być dane, które będziemy pobierać poprzez różne mechanizmy dostępne. Z tych mechanizmów dostępnych to mogą być na przykład mechanizmy dostępne w open source'owym środowisku właśnie stojącym na HD Insight czy tam Hortonworks, gdzie będziemy pobierać te dane przy użyciu na przykład i przekopiowywać do tego Azure Data Lake'a przy użyciu tych mechanizmów. To może być Azure Data Factory, który ma przygotowane też template'y do robienia takich przepływów tych danych, które byśmy mogli potrzebować w naszym rozwiązaniu. To mogą być inne mechanizmy do ręcznego kopiowania, czy też po prostu interfejs programistyczny, gdzie programista sam w aplikacji może wykorzystywać tego Azure Data Lake Storage. Dobrze, przejdźmy teraz do tego następnego punktu, dosyć ważnego, czyli do tego punktu związanego z analityką. Analityka i szeroko rozumiane procesowanie. I tutaj może zrobimy taką małą gimnastykę, jak Tomek robił pytanie, to ja też zrobię pytanie. Bardzo bym prosił tych, którzy znają chociaż trochę język SQL, żeby podnieśli prawą rękę. Chociaż trochę. A czy ktoś jest taki, który... Ale trzymajcie. Nie spuszczajcie. A czy ktoś jest na sali, który zna troszeczkę chociaż C-Sharpa, to podnosi lewą rękę. No widzicie? Dla wielu osób na tej sali stworzono nowy język, który się nazywa USQL. USQL jest językiem, który właśnie będzie łączyć te dwa języki i jest nowym językiem procesowania, który jest dostępny właśnie na platformie Azure Data Lake. Za moment on się będzie pojawiać też w innych miejscach. Ten język to nie jest językiem takim, który wpadł na pomysł jakiś programista, który siedział sobie w Redmond, tylko kawałek dalej wymyślili to w Microsoft Research, opublikowali to najpierw na Very Large Database, oni to nazwali bodajże jakoś Scope czy coś takiego, jest taka publikacja Very Large Database, jak kogoś by interesowała, to mogę podesłać, gdzie oni wymyślili koncepcję właśnie stworzenia takiego wydajnego języka do przetwarzania danych analitycznych. O co chodzi? O to chodzi, że analitykę, którą my chcemy wykonywać na takich danych ustrukturyzowanych, nieustrukturyzowanych, to jest tak, że my chcemy pobrać jakieś rzeczy, które gdzieś się znajdują, ale bardzo często musimy coś wyciągnąć z tych danych, dokonać jakiejś ekstrakcji, czyli wyciągnąć jakieś elementy, czy przetworzyć jakiś obiekt w jakiś sposób. No wiecie dobrze, że w języku SQL, żebyśmy mogli przetwarzać jakieś dane tak, jak można to robić w językach właśnie tam strukturalnych, czy w językach wysokiego poziomu, no to jest zupełnie inny komfort pracy. Jakieś, nie wiem, wyszukiwanie elementów, przekształcanie i tak dalej, tego nie jesteśmy w łatwy sposób zrobić w języku SQL. A znowuż, pracując z danymi, język SQL jest bardzo fajny. No i właśnie tutaj była koncepcja taka, że zrobiono takie rozwiązanie, które bardzo fajnie się wdraża, bardzo ładnie się zarządza. Co jeszcze jest bardzo ważne, bardzo ładnie się integruje z różnymi technologiami i służy do tego, żebyśmy mogli właśnie procesować w szeroki sposób, przetwarzać dane właśnie, które się znajdują jako big data. Czyli na przykład jeden z takich przykładów, które za chwileczkę będę pokazywać, a może żeby to już się działo, to już takie coś zrobimy, że wyprzedzimy troszeczkę i uruchomię sobie jeden z takich przykładów. Jak widzicie, po kodzie to jest kod zbliżony do TransactSQL-a. Nie będziemy go na razie analizować, wrócimy do tego przykładu w następnej części. Chciałbym, żeby ten przykład wcześniej wystartował i coś tam nam wykonał. Zanim ja do tego dojdę, to będziemy mogli sobie to fajniej analizować. No i teraz tak, jedną z takich ważnych rzeczy to jest ta sama składnia, samo użycie tego języka. Druga rzecz jest taka, że te zapytania, które robimy, one są dystrybuowane i równolegle przetwarzane. Czyli jeżeli ja zgodnie z HDFS-em, jak ktoś wnikał kiedyś, jak to jest zbudowany HDFS, który jest podstawą też tego Hadoopa czy tam Sparka, to chodzi o to, że mamy rozproszone kawałki plików w wielu miejscach. Czyli chodzi o to teraz, że jak ja chcę przetwarzać te pliki, na przykład, które się gdzieś znajdują, to ja też bym chciał porozpraszać moje zapytania na różne tak naprawdę, można sobie to wyobrazić jako węzły. Z punktu widzenia Azure Data Lake'a, my tak naprawdę nie widzimy, czy to są węzły, czy nie węzły. To jest dla nas taki jakiś worek. To jest realizowane poprzez HDFS-a, więc wiemy, że to musi być tak rozłożone, że to jest na różnych jakichś tam węzłach obliczeniowych. No i to w ten sposób wygląda, że to zapytanie jest rozdystrybuowane na różne jakieś elementy, przez co to przetwarzanie będzie się odbywało efektywniej, lepiej, szybciej czy wydajniej. Tak? Czyli taka jest tego idea tego działania. Idea tego przetwarzania przy użyciu tego języka USQL jest taka sama, jak każda inna filozofia przetwarzania danych typu Big Data. Czyli jakby ktoś to robił tam HIV-em, PIG-em, na przykład na Hadoopie, no to pracuje tak naprawdę na takich jobach, tak? Czyli uruchamiamy jakiegoś joba, który ma zdefiniowane zadanie, które musi coś tam wykonać. No i tutaj też mamy taką filozofię, że uruchomimy joba. Job powstaje, napisany jest po prostu tak naprawdę w języku USQL. Do samego Data Lake Storage'a ja mogę łączyć się Hadoopem i w HIV-ie napisać jakieś przetwarzanie i ten Hadoop po prostu to będzie przetwarzać. Ale my mówimy, w tej chwili się koncentrujemy na tym całościowym rozwiązaniu Microsoftu, czyli patrzymy na przetwarzaniu tych danych, które się znajdują na Azure Data Lake Storage poprzez właśnie te mechanizmy Azure Data Lake Analytics. I wtedy tworzymy tego joba przy użyciu właśnie języka USQL, będącego taką mieszanką języków TransactSQL czy szeroko rozumianego SQL-a i właśnie wyrażeń pisanych w języku .NET-owym. Także taki był pomysł na zrobienie tego języka i teraz tu jest jeszcze taki slajd pokazujący właśnie jakby połączenie czy aspekty związane z tym połączeniem. Czyli chodzi o to, że tak naprawdę mamy tą łatwość pracy ze zbiorami, to co najczęściej używamy i chcemy robić z tymi danymi, które się będą znajdowały właśnie na tym Azure Data Lake Storage. No i mamy właśnie te możliwości, że będziemy wykonywać jakieś typy operacji, jakieś funkcje, jakieś agregacje, jakieś działania, które będziemy sobie mogli wykorzystać z języku wysokiego poziomu programowania. Oczywiście działa to też na tej podobnej zasadzie jak przy normalnym programowaniu, że będziemy mogli mieć jakieś biblioteki, będziemy mogli jakiś kod wykorzystywać wielokrotnie. Taka jest idea tego rozwiązania. W tej chwili to wygląda w ten sposób, że USQL zmienia się, ewoluuje, powstaje. Dokumentacja pełna pierwsza się pojawiła w październiku zeszłego roku. Także jest to dosyć świeży język z punktu widzenia tego działania. On w tej chwili jeszcze nie jest w pełnym zakresie. Jak widzicie, wizje Microsoftu są dosyć duże, bo w tej chwili to jest tylko i wyłącznie to przetwarzanie, które my możemy zrobić w Azure Data Lake'u, tworząc takie joby, wyciągając, wysysając jakieś dane, przetwarzając, tworząc sobie jakieś dane wynikowe, ale za moment to będzie też język, który będziemy mogli używać przy przetwarzaniu danych strumieniowych oraz przy algorytmach uczących się, tak? Czyli będziemy mogli to w tych aspektach też używać tego języka. Czyli widzicie, że Microsoft próbuje zbudować takie rozwiązanie, które będzie mogło być na tyle elastyczne, że będziemy mogli realizować właściwie całe nasze potrzeby analityczne, które są związane z istniejącą chmurą. Dobra, jeśli chodzi o dystrybucję zapytań, jak to w tej chwili wygląda? Jeżeli piszemy w tym języku, to my możemy z poziomu takiego joba dostać się do normalnego Data Lake Store, czyli do tego elementu dotyczącego składowania danych. Możemy do storage blobów się dostawać, zarówno czytać i zapisywać dane. Czyli na przykład ja mogę pobrać dane z Azure Data Lake Store'a, które są do przetworzenia, a wyniki sobie zapisuję w Azure Storage Blobach, tak? Czyli ja na przykład dostaję jakiś tam duży wolumen danych, a ja z tego tworzę 5 różnych CSV-ów, które po prostu jako bloby udostępniam i gdzieś się znajdują i to może być źródłem danych już potem w następnych naszych rozwiązaniach. Może nam się przydać do naszego przetwarzania jakaś informacja, która się znajduje w SQL Database Azure'owej, wręcz w hurtowni, albo w SQL-u, który obecnie stoi na wirtualnych maszynach. Także taka jest koncepcja z punktu widzenia tego działania i tak możemy sobie budować zapytanie. Czyli możecie sobie wyobrazić, jaką to daje siłę, gdzie ja mam jakiś wielki byt Big Data, który jest przechowywany właśnie na tym storze Azure Data Lake. Do tego pobieram sobie jakieś informacje, na przykład z baz danych znajdujących się na SQL-u, a wynik zapisuję chociażby w blobie, który może być w jakikolwiek inny sposób wykorzystywany przez jakąś aplikację czy przez cokolwiek innego. Także macie różne scenariusze, których możecie budować, pisząc w tym języku USQL właśnie takie zapytania. No i taki przykład właśnie napisania takiego zapytania, czyli definiujemy sobie jakiś row set, czyli zbiór, mówimy, że chcemy wyekstraktować takie dane, które będą w ten sposób w tym pliku się znajdowały, no i potem coś tym dalej z tym możemy robić, tak? Czyli tak wygląda powstawanie tych naszych jobów, które chcemy przetwarzać właśnie na tej chmurze. Zobaczcie, jaka łatwość użycia tego wielkiego big data bez kosztów wejścia w kolejne nowe technologie typu jakiś tam właśnie PIK czy coś innego. Możemy wbudować bardzo efektywne i wydajne rozwiązanie typu big data. Jak będziemy się rozliczać z punktu widzenia tego działania? Jest taka jednostka wymyślona, tam analityczna. Ta jednostka analityczna, ona może być zwiększona z tego powodu, że jak zobaczycie za chwileczkę, wykonując jakiegoś joba, wykonujemy go, sami decydujemy, jak mocno on może być zrównoleglony. Więc jeżeli będziemy chcieli go zrównoleglić, na przykład, nie wiem, puścić go w 50 równoległych ścieżkach, bo docelowo chyba będzie, w pierwszym etapie ma być 50, w tej chwili jest chyba 7 maksymalny paralelizm ustawialny, także będziemy mogli to jeszcze go bardziej przetwarzać jeszcze szerzej, to nie mówimy tutaj o HDFS-ie, tylko o przetwarzaniu w węzłach tych obliczeniowych, także będziemy mogli skalować to rozwiązanie tak, jak nam budżet na to pozwoli. Odpowiednik tej jednostki na tę chwilę to wygląda w ten sposób, że oni to podali, że to jest tak, jakbyśmy wzięli jedną wirtualną maszynę z dwoma korami, 6 GB RAM-u, no to tak wygląda to przetwarzanie tych danych. Czyli teraz podsumujmy. Wiemy, że te dane możemy sobie właśnie na ten store Data Lake'a wrzucić. Mamy teraz możliwość analizować przez to, co ja w tej chwili opowiadałem, czyli przez Azure Data Lake Analytics albo przez rozwiązania typu Azure HD Insight. To nie musi być Azure HD Insight, bo może to być wirtualna maszyna na przykład postawiona z Hortonworksem albo z Cloudera, nie? Czyli to nie musi być akurat tylko i wyłącznie Azure HD Insight, ale głównie nam chodzi o to, że to są jakieś tam rozwiązania te typu Big Data i to oni będą konsumenci tych danych, które tutaj są składowane. Czyli mamy teraz obraz tego procesowania, przetwarzania tych naszych danych, które będą się znajdowały na tym naszym mechanizmie składowania. I teraz parę słów o narzędziach, jak tworzyć, jak robić takie projekty. No to chciałem tak nadmienić trzy rzeczy. Będę pokazywać właściwie dwie pierwsze, czyli portal azurowy i Visual Studio. Wspomnę jeszcze o PowerShellu, bo jak ktoś chce budować jakieś rozwiązania, które będą w sposób automatyczny działane, no to oczywiście też możemy. Jeszcze jedna ścieżka jest, która mnoży się z punktu widzenia na technologie, jakie różne są. To jest jeszcze po prostu dostanie się przez SDK i tworzenie to po prostu w kodzie programistycznym. Tak jak tutaj przedmówca mówił, na GitHubie możemy sobie pobrać różne rzeczy, między innymi na dowolny język programowania, można sobie tam w miarę dowolny, można sobie pobrać przykłady i zobaczyć, jak można to z poziomu kodu zarządzać, tworzyć i realizować. Ja chciałem pokazać te rzeczy związane z tymi trzema elementami, czyli właśnie portal Microsoftowy, czyli to takie podstawowe miejsce, gdzie zarządzamy swoimi elementami na platformie Azure. Chciałem wspomnieć o Visual Studio 2015, którego ja akurat najczęściej do jakichś tam testów, zabaw i elementów tworzenia robię. Używam, ponieważ bardzo ciekawy interfejs ma, bardzo fajnie pod kątem optymalizacji zapytań można patrzeć. Bardzo wygodne to jest, także może tylko tak o tym pokrótce powiem. No i jeszcze jest PowerShell, także który jest też dość popularny z punktu widzenia tego działania. Jeśli jesteśmy na portalu azurowym, my możemy dołożyć nowego joba. Nowego joba dodajemy bardzo prosto. Piszemy po prostu kod, który chcemy, żeby był wykonany. Interfejs jest tak zrobiony, jak go za chwileczkę pokażę, że nawet mamy przygotowane tam jakieś przykłady, czyli możemy sobie wziąć normalny przykład, możemy taki tutorial sobie odpalić i zobaczyć jakieś przykłady, które są dostępne na Azure Data Lake'u. Także polecam, żeby sobie poznać, żeby zobaczyć, jak to może wyglądać. Tworząc takie zapytanie, ustawiamy takiego nowego joba i tworząc, to nie musi być jedno zapytanie, tylko oczywiście cały szereg zapytań, który tworzy mi po prostu logicznego joba, tak? Czyli jednostki, jakieś zadanie, które chcemy, żeby, czy tam zbiór zadań, które chcemy, żeby było przetworzone w ramach takiej pracy. Ustawiamy priorytet. Priorytet jest uzależniony od tego, że jak pracuje mi wiele jobów na moim rozwiązaniu, no to możemy to jakoś w jakiś sposób skalować. No i tutaj wybieramy to co ma wpływ na cenę jakby naszego rozwiązania, czyli bierzemy pod uwagę, jak mocno chcemy mieć to zrównoleglone. My możemy coś puścić na jednym wątku, tylko to pójdzie bardzo długo, albo możemy zrobić to na większej ilości równoczesnych wątków, co przyspieszy nasze działanie. Także tutaj zależy od naszych decyzji, od tego, ile danych tak naprawdę chcemy przetworzyć. No i teraz może weźmiemy sobie, zobaczymy portal. Jak jesteśmy na portalu, mamy dwa rodzaje zasobów. Jeden to jest element związany z tym właśnie składowaniem. Drugi element jest związany z tą analityką. Tak, ta ikonka, ta oznacza, że tutaj mamy do czynienia z Azure Data Lake Store, czyli z tym storage'em dotyczącym tych danych, a ta ikonka oznacza, że to jest już ta analityka, czyli to jakieś procesowanie, przetwarzanie tych danych. Wejdźmy może najpierw na storage, zobaczmy, co tam on pokazuje. Jak wejdziemy na storage, to mamy jakieś ustawienie dotyczące, tak jak zazwyczaj w takich miejscach mamy, czyli jakieś firewall, ale mamy możliwości też między innymi eksploracji danych. Tak? Czyli jak sobie wejdziemy na to, to mamy normalną strukturę plików. Tak? Mamy foldery i w tych folderach możemy sobie zdefiniować, że mamy jakieś tam outputy. Outputy mają jakieś tam elementy, które się znajdują, mamy jakieś elementy wejścia, mamy jakieś tam przykłady, mamy coś tam. Definiujemy sobie foldery normalnie, w których te dane będą się znajdowały. I teraz ja mogę albo z tego poziomu tego portalu robić różnego rodzaju uploady, czyli wstawiać jakieś dane tak ręcznie, kiedy ja nie chcę używać do tego jakichś mechanizmów, które wcześniej pokazywałem na tym slajdzie, to mogę sobie to w ten sposób zrobić. Mogę tutaj z tego poziomu też pobrać jakiś plik. Jak jesteśmy na jakimś pliku, mogę sobie go pobrać, mogę go sobie też spróbkować i podejrzeć. Jest taki fajny preview, gdzie ja mogę zobaczyć jakiś przykład. Nie za duży, ale coś tam pokazał nam. Pokazuje nam zawartość tych plików, które tam się znajdują. Także można sobie te rzeczy z tego poziomu zarządzać. Tutaj oczywiście są jeszcze ustawienia do formatu. Można usunąć, można ustawić parametry. Tak jak przy takim systemie plikowym normalnie. Tylko pamiętajmy, że to jest taki HDFS, który jest zarządzany właśnie przez te procesy. My nie będziemy specjalnie się zajmować już tym więcej tym storage'em, bo dla mnie istotniejsze rzeczą będzie ta analityka, na której troszkę więcej czasu chciałem poświęcić. Więc wejdźmy teraz w tą warstwę właśnie analityczną. Jak wejdziemy w tą warstwę analityczną, to tutaj mamy informacje dotyczące jobów, które pracowały, czyli o któryś tam godzinach, o któryś dni chodziły jakieś joby, ile tych jobów pracowało. W sumie mamy nasza statystyka jest zbierana, to mamy ilość, ile jobów poszło w tym okresie, który tutaj jest wybrany. To jest chyba okres, nie wiem, czy miesiąca, czy tygodnia, czy dwóch tygodni, jakoś tak, nieważne. W każdym razie mamy statystykę, ile tych jobów było w tym czasie wykonanych, ile było sukcesem, ile było przerwanych i tak dalej, i tak dalej. W tym miejscu możemy sobie zdefiniować nowe źródło, które ma ten nasz Azure Data Lake Analytics wykorzystywać, albo możemy eksplorować właśnie dane, które gdzieś są na tych naszych źródłach już przechowywane, albo możemy zobaczyć sobie joby. Jak wejdziemy sobie w listę jobów, to mamy joby, między innymi jest ten job, który uruchomiłem 13 minut i 1 sekundę temu, tak? Na chwileczkę przerwałem, odpaliłem z poziomu Visual Studio jakiegoś joba, nie pokazując jeszcze Państwu szczegółów, co tak naprawdę zrobiłem. Poszedł job, który chodzi. On już chodzi 13 minut i 1 sekundę. Ten sam job w nocy zapuściłem testowo i on powinien się wykonywać w czasie około 17 minut i 22 sekund, więc bo musiałem przewidzieć, jaki czas mniej więcej zakończenia będę miał tego joba, który tutaj jest. No i liczę, że ponownie w podobnym czasie się on skończy, więc za te 4 minuty będziemy mogli oglądać efekt tego joba, który tam się wykonuje. Dobra, jeśli chodzi o historię. Oczywiście historię możemy filtrować, ale możemy sobie też dodać z tego poziomu nowego joba. Jak dodamy sobie nowego joba, to mamy ten widok, który ja pokazywałem na slajdzie, czyli mamy miejsce, gdzie ja mogę po prostu wpisać sobie skrypt, nazwać tego joba, ustawić priorytet, ustawić zrównoleglenie takiego joba. Oczywiście nie zawsze chcemy go sobie tak pisać na tym poziomie tego portalu, więc mogę sobie zrobić import file i poprzez import file ja po prostu zaimportuję przygotowany skrypt gdzieś wcześniej w jakimś edytorze. Czyli to jest droga, którą możemy zrobić, wykonując takiego joba. A teraz jak jesteśmy na poziomie konkretnego joba, czyli na przykład ten, co się w tej chwili wykonuje, to my patrzymy, jak on się wykonuje. On w tej chwili jest na etapie wykonywania. Coś tam zrobił, ileś danych przetworzył, nie będziemy teraz w to wnikać. Możemy sobie zobaczyć skrypt. Widzicie? My z poziomu tego interfejsu możemy podejrzeć skrypty, które są wykonywane. Czyli to jest ten skrypt, który w tym momencie jest robiony. On ma ileś zdefiniowanych outputów, tak? Czyli idea jest taka, mamy jakieś tam pliki dotyczące, chyba tutaj są internetu i jakichś tam połączeń. Tych plików jest wiele, ich jest chyba 30. I te pliki chcemy przetworzyć i z nich wyłuskać różne tematy, tak? Czyli zwróćcie uwagę, idea jest taka, że ten job, który się wykonuje, ma na wyjściu utworzyć 8 plików, w którym każdy będą zdefiniowane jakieś informacje, które on wyłuska z tego zbioru danych, które mamy, tak? Czyli idea jest taka, mam jakąś big data dotyczące jakichś tam połączeń SMS-ów i korzystania z internetu czy czegoś, a my na podstawie tego chcemy powyciągać informacje dotyczące, tak jak widzicie, rozkładamy to na dane, które później mogą być zaczytane do hurtowni tak naprawdę i jakbyśmy mieli czas bawić się tym przykładem dalej, to następnym krokiem byśmy zbudowali sobie tak, że te dane, które tutaj widzicie, trafiają do hurtowni, zasilają po prostu hurtownię naszą. Czyli mam dane, które są jakimś logiem z jakiegoś systemu billingowego czy coś takiego i uzyskujemy efekty, które możemy zaczytać później do jakiejś hurtowni. No w tym wypadku myślałbym raczej o bardzo wydajnej hurtowni, jaką jest Azure Data Warehouse. Także to jest ten scenariusz, który w tej chwili pracuję, na który obejrzymy. Tutaj na tym kawałku już widać, jak skomplikowany jest ten job. My sobie go zaraz obejrzymy w Visual Studio, bo to narzędzie jest o wiele lepsze, żeby oglądać tego typu przykłady. Ale tak naprawdę ten SQL stworzył nam coś takiego, jak tutaj byście się przyjrzeli, widać kolorkami, że któreś joby się jeszcze wykonują, albo już się wykonywały, albo już się skończyły. W interfejsie Visual Studio widać to troszeczkę ładniej i troszeczkę dokładniej, dlatego ja na przykład wolę korzystać z Visual Studio, o czym będzie właśnie dalej. Visual Studio. Musimy sobie doinstalować oczywiście rozszerzenie do Visual Studio dotyczące projektów związanych z Data Lake'em. Jak dołączymy, jak zainstalujemy, to się pojawia nowy typ projektu, który się nazywa USQL. Tak? I ten nowy typ projektu USQL daje nam możliwości między innymi coś, co za chwileczkę otworzę, USQL Sample Application, czyli mamy przykładową aplikację, którą możemy sobie wykonać i podstawowe rzeczy, które potrzebujemy, czyli pusty projekt USQL-owy, klasę, czyli jak będziemy chcieli rozszerzać i wykorzystywać wielokrotnie jakieś obiekty, które sobie wymyślimy w naszych projektach. Tutaj mamy możliwości zdefiniowania właśnie czegoś takiego. Możemy sobie zdefiniować projekt specjalny dla testów. No i tutaj mamy przykładową aplikację i przykładową jednostkę taką testową. Także to są takie projekty, które dostaliśmy, żeby można było z tego korzystać. Oczywiście to nie jest tylko i wyłącznie dodanie nowych projektów i nowego rozszerzenia typu plików, tylko tak naprawdę dołożenie całego interfejsu, który pozwala nam analizować, patrzeć, korzystać z tych wszystkich rzeczy, które tutaj mamy, tak? Czyli to będzie interfejs graficzny z różnym monitorowaniem, z możliwością oglądania jobów offline, czyli mogę sobie zaczytać joba z historii jobów, które chodziły, wczytać go u siebie lokalnie i potem sobie analizować go, nie będąc w ogóle podłączonym do internetu, patrzeć, co było może mniej efektywne, coś, co trwało dłużej, co należałoby zoptymalizować. Jeśli chodzi o właśnie wykonanie takiego jobu, czyli tego zadania, które stworzymy, mamy całą zakładkę Data Lake, gdzie mamy ustawienie opcji dotyczących tego, mamy Submit Job, to jest narzędzie, też na pasku narzędzie się pojawia, to właśnie jest wygenerowanie tego joba na naszym koncie, na naszej subskrypcji, której chcemy skorzystać. To jest Job Viewer, czyli możliwość obejrzenia jobów, które znajdują się albo na naszej subskrypcji, albo u nas lokalnie. Można sobie podejrzeć wtedy takiego joba i przeanalizować. Nie będziemy tego tutaj robić, bo jakby to troszeczkę nie temat tej sesji, bo to jest sesja dotycząca performance'u, ale dla zainteresowanych zrobię małą reklamę. W poniedziałek jest o SQL-u na konferencji FreeCityNet w Gdańsku, gdzie ja poprowadzę taką sesję, a na SQL Day'u znowuż jest sesja o Insight w Azure Data Lake Analytics i tam będę właśnie pokazywać optymalizację takich tasków. Także kogo tematy rozwijają, to jest szansa, żeby te tematy też chociażby w moim wykonaniu sobie rozszerzać. Tutaj mamy właśnie interfejs, który pozwala nam wykonać tego joba, czyli jak weźmiemy sobie Submit Job, to mamy możliwość właśnie zdecydowania, który skrypt to ma być, jak on się ma nazywać, ten job, który ma chodzić potem na naszym Azure Data Lake Analytics, z jakiego ja konta subskrypcyjnego chcę skorzystać, czyli tutaj jest mój user ten azurowy, na którym ja jestem zalogowany. Ja mogę mieć wiele subskrypcji, sobie wybieram, którą subskrypcję chciałbym użyć, żeby na niej to powstało. W tym miejscu ustawiamy sobie paralelizm, czyli ustawiamy sobie, jak on ma mocno być przetwarzany. Tutaj jest job priority, który jest w tej chwili tam defaultową wartością. A tutaj jest uruchomienie takiego joba i ten job jak prosty uruchomimy, no to on będzie miał prosty przepływ, tak? Czyli mam plik tekstowy, mam jego ekstrakcję, mam zapisanie rezultatu. I tak to może wyglądać. Ktoś coś pytał?
Tak, największą zaletą USQL-a jest w jej ekstrakcji, w agregacji danych?
Znaczy, USQL to jest coś takiego, że tak, zaleta jest tego tak, że piszemy tego joba w ogóle w języku łatwiejszym do poznania, z punktu widzenia osób, które korzystają z tych języków. Druga rzecz jest taka, że ma w sobie zawartą siłę języków strukturalnych, które dotyczą przetwarzania obiektów, bo zwróćmy uwagę, na czym polega problem w danych typu big data, żeby przejść do analizy. Bo my mówimy tak pięknie, big data fajnie, bo mam dane nieustrukturalizowane albo półstrukturalne, że tam różne rzeczy mogę mieć i tak dalej, i tak dalej. No wszystko jest fajnie, ale jak dochodzimy do fazy analityki, to ja muszę mieć dane ustrukturalizowane. My nie możemy analizować, nie mając struktur tych danych, tak? A te struktury mogą być trudne do uzyskania, do wyekstraktowania w sposób taki, weź mi tylko i wyłącznie te 5 znaczków na przykład, nie? Albo te 10 znaczków, albo że w ogóle to jest jakaś postać ustrukturalizowana. I teraz taka ekstrakcja, gdybyśmy chcieli to robić narzędziami typu SQL, byłaby wręcz niemożliwa. A mając do dyspozycji siłę funkcji, które są dostępne w językach właśnie wysokiego poziomu programowania, mamy możliwość coś inteligentnego zbudowania na przetworzeniu każdego wiersza. Czyli tutaj chodzi właśnie o ten element, że ja mogę w każdym wierszu coś bardziej skomplikowanego dokonać, jeśli chodzi o ekstrakcję, o agregację, o przetworzenie tych elementów. Tak? Czyli to jest tego siła tego USQL-a w tym wypadku. Nie? No dodatkowo same interfejsy, które pozwalają nam ładnie to monitorować, co za chwileczkę ja pokażę, jak to wygląda od strony takiego działania. Tak? Czyli patrząc na ten interfejs, on pokazuje nam przepływ, jak to dzieje się. Z tej strony mamy podane statystyki, ile czasu to wykonywało, jaki efekt uzyskiwaliśmy. I teraz ja pokażę taki przykład. Weźmiemy sobie właśnie nowy projekt. Przykładową aplikację, niech ona tam się nazywa tak, jak to jest domyślnie. W tym czasie, rozumiem, ten drugi jeszcze robi? Jeszcze robi, ale już dochodzi do 100%. To jeszcze dajmy mu spokój. Ale ten mi się widzę, że za to ten nic nie robi. To może obejrzymy sobie jakiś inny przykład stąd. To jest ten przykład, też przykładowa aplikacja, która jest w tym projekcie, który utworzymy i jest przygotowane właśnie bardzo prosta ekstrakcja pliku przykładowego, który się znajduje tam w takiej określonej lokalizacji, czyli samples data i chcemy, żeby on zapisał się jako taki rezultat. I teraz, jeżeli takiego joba my puścimy na nasze rozwiązanie, na nasz portal w chmurze, to wygląda to w ten sposób. Ja jestem tutaj zalogowany na moim koncie, mam dostępny tylko i wyłącznie jeden obiekt, na którym mogę to tak naprawdę zrobić analityczny, bo nie mam tam więcej Azure Data Lake'ów potworzonych, bo jakbym miał więcej, to by ta lista była większa. Może powiększę to coś, tak? I tutaj wybieram poziom zrównoleglenia. Przy tak małym wątku, jak tutaj ten jest, to ten poziom zrównoleglenia tak naprawdę nie odgrywa specjalnie roli. Może teraz przejść na portal. Tak, to jest w tej chwili ten nasze zadanie, które wypuściłem przed dosłownie momentem, nie? I ono jest w tej chwili na takim etapie, przygotowanie. I za chwileczkę to wystartuje. Zobaczmy, gdzie będzie szybciej. Tak, czyli to jest to, czym widzieli teraz wykonywanie tych elementów. Jak najdziemy sobie na poszczególny element, to mamy dane dotyczące samego działania tego komponentu. Będziemy widzieli, jak to wygląda przetwarzanie, w ilu wątkach, jak on był mocno zrównoleglony, jak wyglądało to samo przetwarzanie. Widzimy postępy. Teraz te postępy my możemy regulować. Może tak powiększę. My możemy sobie widzieć postęp ogólny. Możemy sobie analizować pod kątem odczytów, pod kątem zapisów, pod kątem czasów wykonania. Możemy mieć pod kątem tam średnio na węzeł, jak to było przetwarzane. No i możemy pod kątem wejścia, wyjścia w ten sposób na to patrzeć. Teraz już mi się to kończy. Doszliśmy do tego etapu. On w tej chwili finalizuje. Jakbyśmy się przyjrzeli w tym miejscu, mamy ilość dotyczące, ile bajtów tak naprawdę było przetworzone. No ten job, tak jak mówiłem, jest jakiś ten przykładowy, nie robi jakiejś furory, nie ma to dużej ilości tych danych, wykonywał się w krótkim czasie, 1 minuta 36 sekund od momentu utworzenia joba do momentu tak naprawdę zakończenia tego zadania, które przed nim stawialiśmy, tak? Czyli to jest niecałe 2 minuty z punktu widzenia tego systemu. Jakie mam pytanko? Jak wyglądam z czasem? Bo
jeszcze mam
7 minut. No to dużo. Dobra. To teraz... No to potrzebuję. Potrzebuję. Dobra. Tutaj mamy ten job, który wykonywałem wcześniej. Ja go specjalnie wcześniej wykonywałem, bo jak mówiłem, on się wykonywał prawie 18 minut, tak? Czyli chodzi o to, że żebyście mogli zobaczyć jego efekt, to musiałem go troszeczkę wcześniej uruchomić. I zwróćcie uwagę, że to jest taki skrócony widok. Ten skrócony widok mi pokazuje widzieć obraz ogólny, co miało miejsce. Czyli tutaj, jakbyśmy się przyjrzeli u góry, to miałem 30 strumieni danych na wejściu, tak? A jak spojrzymy sobie na dole, to powstało ileś tam plików wynikowych. To, co ja mówiłem, czyli uzyskujemy te rzeczy, które były konieczne do wyłuskania, wydłubania z tych naszych elementów. A teraz możemy sobie zrobić expand i to wyglądało tak naprawdę tak. Te 30 plików, one były tak przetwarzane w tych wszystkich procesach. I teraz, jakbyśmy się tak oglądali, no to wiadomo, że ta czytelność jego jest dosyć słaba. My możemy sobie teraz ten profil załadować. Jak ja zrobię teraz play, to on mi sam zasugeruje, przynajmniej powinien, że musi załadować te dane, żebyśmy mogli sobie teraz je oglądać po czasie. I zwróćcie uwagę, że my możemy sobie teraz pod kątem tego każdego ustawienia zrobić odtwarzanie tego procesu, który miał miejsce, tylko w takim tempie już szybszym. Czyli zwróćcie uwagę, analizujemy, jak to wyglądało. Ja to mogę oczywiście też rozwinąć i powiększyć sobie i analizować jakieś kolejne konkretne kroki, które mnie interesują, żeby zobaczyć, widzicie, które rzeczy się gdzie zaczęły wypełniać, która partycja pracuje i tak dalej i my możemy sobie obserwować, gdzie był największy zator, jak to wyglądało od strony tego przetwarzania tych naszych danych, nie? I to robimy sobie offline. Szedł taki proces, widzimy, że on długo trwa, możemy przeanalizować, czy z punktu widzenia big data 17 minut na 7 wątkach, tylko może w docelowym systemie będzie to więcej, czy to jest dużo, czy mało, to jest dyskusyjne. Ten skrypt przetworzył no nie aż taką wielkość dużą jak na dane typu big data, ale zwróćcie uwagę, że te 17 minut zostało wyekstraktowane prawie 57 GB danych. 57 GB danych w plikach tekstowych, z których wyciągamy 9 typów różnych informacji, to moim zdaniem przynajmniej to jest pozytywny efekt, nie? To jest 57 GB danych, które przyszły do nas z jakichś systemów billingowych, a my po 17 minutach te dane mamy gotowe do tego, żeby je zaciągnąć do hurtowni. Czyli zobaczcie siłę takiego rozwiązania z punktu widzenia przetwarzania i ładowania na przykład takich danych, które przechowujemy właśnie w typu big data, nie? Także można sobie tych scenariuszy oczywiście mnożyć pełno, tych przykładów jest dużo. Temat wydaje mi się, że na tyle ciekawy, że warto, żebyście Państwo troszkę się w to zagłębili, bo jest to fajne. PowerShell. Jest cała biblioteka dotycząca PowerShella, czyli możemy właściwie wszystkie rzeczy dotyczące przygotowania takich rzeczy zrobić też przez PowerShella, czyli zautomatyzować to jakoś, czy przygotować w jakieś tam procesy. No i przykładowe wywołanie tych PowerShelli, to myślę, że to nie jest aż takie atrakcyjne, żebyśmy teraz na to opatrzyli. I chciałbym tak podsumować teraz to pokrótce. Czyli mieliśmy składowanie, mieliśmy te rzeczy dotyczące procesowania i teraz patrzcie, te rzeczy, które my utworzymy, możemy znowuż zapisać jako jakieś elementy, które się znajdują w chmurze. Zapis nie jest jeszcze takim fajnym featurem z punktu widzenia całego clouda, o rozumieniu takim całościowym, tylko całościowo dopiero fajne jest to, jak zaczniemy z tego korzystać też głębiej. Czyli efekt tego, co uzyskam, od razu mogę wizualizować, może nie pod Azurem, ale pod Power BI-em, chociaż Power BI już po części się dostał do Azura, bo w tej chwili jest API Power BI-owe, gdzie my możemy je na Azurze zrobić i osadzić takie API na przykład w naszej aplikacji. Możemy to od razu załadować do Azure Data Warehouse, czy tam przetworzyć do Data Factory. Jak to się znajduje w jakiejś lokalizacji, to możemy to dalej pchnąć przez machine learning, który to będzie przetwarzać i wyciągać nam jakąś jeszcze teraz wiedzę z tych danych, które wyekstraktowaliśmy z naszych plików typu big data. Czy widzicie jakby produkt, grupę produktów, czy wręcz rozwiązanie, które pozwala nam budować w bardzo fajny sposób rozwiązania big data. Rozwiązania big data, które możemy w bardzo łatwy sposób połączyć z innymi rozwiązaniami typu big data, nie tylko na chmurze Microsoftowej, bo mam tu na myśli Hadoopy, Sparki, rozwiązania takie sandboxowe typu Hortonworks czy Cloudera. Czyli mamy możliwości zbudowania sobie naprawdę fajnego rozwiązania big data, skonsumować go w jakiś przyzwoity sposób. No i to używając języków, których powiedzmy wejście z punktu widzenia użytkowników technologii Microsoft nie jest aż takie wielkie, a efekty wydaje mi się, że są bardzo ciekawe. Jeżeli są jakieś pytania, to jestem do dyspozycji, to nie jest jeszcze ostatni slajd, bo jeszcze są reklamy. Jestem do dyspozycji, będę tutaj cały dzień oczywiście. Słucham.
To jest w tym momencie jeszcze w preview, tak?
Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak.
Jakaś duża firma z tego już korzysta, jak tak
To znaczy, tutaj bym proponował odsyłać do prezentacji na SlideShare albo z konferencji na Channel 9 Michaela Rysia. Michael Rys jest osobą, która właściwie tym teamie rządzi. Ja powiem tak, że ja już jestem w tym teamie 6-7 miesięcy, gdzie właśnie Michael Rys prowadzi taką, on to nazwał Azure Data Lake Department, nie? I testujemy właśnie tego Azure Data Lake'a i w Stanach były jakieś ciekawe projekty zrobione, bo on to przedstawił. Także proponowałbym zobaczyć do tego. Ja nie mam w tej chwili jakiejś takiej listy, mogę się też zorientować, jak puścisz mi maila, to się odwdzięczę, nie? Ja jeszcze przy okazji zrobię reklamę. SQL Day, kto by chciał przyjechać, to zachęcam. I 16-18 maj, tam będzie też trochę chmury, nawet dużo Internet of Things. Dodatkowo dla uczestników jest zniżka na szkolenia związane z Big Data, więc też to reklamuję, ktoś by chciał 25%. I dziękujemy sponsorom. Ja jestem do dyspozycji do końca dnia tutaj i nie tylko, więc jak nie ma więcej pytań, nie mam żadnych nagród, więc kolega nie dostanie, chyba że baterię chce.